tym tygodniu prezentujemy Państwu najnowszą książkę Jarosława Molendy, zatytułowaną Bikini Killer. Seryjny morderca Charles Sobraj, jego życie i zbrodnie, która ukazała się nakładem wydawnictwa Replika. O mistrzu ucieczki, jednym z najbardziej przebiegłych i niebezpiecznych kryminalistów świata, opowiada autor książki Jarosław Molenda.
Hrabia Monte Cristo, przy nim to jest pikuś. Zresztą jeden z jego przydomków, wąż Bikini Killera, dotyczy między innymi tej jego umiejętności ucieczek z więzień, bo właśnie są dwa tłumaczenia tego jego przydomku. Raz, że uderzał znienacka, a dwa właśnie to fakt, że potrafił się wyślizgnąć z każdego więzienia. Było więzienia, w którym by siedział dłużej niż by chciał. Bo owszem, siedział bardzo długo w tym indyjskim więzieniu, ale tylko dlatego, że nie chciał wychodzić na wolność, ponieważ był już przygotowany wniosek o ekstradycję z Tajlandii, gdzie mu groził kolejny proces i najprawdopodobniej kara śmierci. Więc wolał uciec z Tiharu, uciekł, dał się złapać bez problemu, ale za to dostał kolejne 10 lat, dzięki czemu proces czy tam śledztwo przeciwko niemu musiało zostać w Tajlandii umorzone, bo się przedawniło.
Czyta Franciszek Walerych. Sędzia w Atenach polecił, aby Charles Sobraj i André Daru zostali zamknięci w więzieniu zwanym Korydallos. Po usłyszeniu tego Charles poczuł skromne uniesienie. W podziemnym świadku Korydallos nie było złym miejscem. Pobyt w nim, w porównaniu z lochami, powiedzmy, Kabulu, przypominał niemal wczasy. Aby jeszcze bardziej skomplikować swoją sprawę, wymyślił fortel. W drodze do więzienia w policyjnej furgonetce Charles mógł porozmawiać z André, z którym był skuty. W chwili, gdy policja przekazuje nas władzom więziennym, tłumaczył bratu skomplikowane procedury, zmienia się jurysdykcja. Policja wie, kim jesteśmy, ale funkcjonariusze więzienni nie. André skinął głową, ale nie był w stanie podążać za tokiem rozumowania Charlesa, więc ten wyjaśnił swój plan. Władze więzienne nawet nie wiedzą, że są braćmi. Ba, w oczach Europejczyków wszyscy ludzie wschodu wyglądają podobnie. Dlatego, gdy tylko przekroczą próg więzienia, zamienią się tożsamościami. André ogarnęły wątpliwości. Po co miałby przyjmować nazwisko mężczyzny poszukiwanego w 6 krajach i na 2 kontynentach? Ale Charles nalegał, przekonywał. Przemyślał to dokładnie. Jego szatański, makiaweliczny plan polegał na tym, że po bezpiecznym opuszczaniu kraju wyśle do niego zakodowany telegram. Potem wszystko, co André musiał zrobić, to ujawnić, że jest prawdziwym André Daru, że głupie władze uwolniły niewłaściwego człowieka. André przeżuwał przez minutę pomysł brata i w końcu się zgodził. Nie bez kozery, gdy André miał 10 lat, Charles nazwał go idiotą gotowym wykonać każdy jego rozkaz. Charles znał pewien paragraf z greckiego kodeksu karnego. Więźnia można było przetrzymywać w więzieniu przez rok i dzień bez procesu. Ale potem, jeśli proces się nie rozpoczął, więzień musiał zostać zwolniony. Wybrał hazardową grę na czas. Na początku odmówił przyznania się do winy. Potem zamierzał złożyć szereg opóźniających wniosków. Tylko jedna rzecz go dręczyła. Modlił się, aby Grecy nie odkryli jego dawnego wyroku wydanego zaocznie za narkotyki i obrabowanie Anglika na wyspie Rodos. Jakby tego było mało, wiadomości o wyczynach braci w Stambule zyskały rozgłos w greckiej prasie brukowej, więc nie było trudno połączyć Charlesa z przestępstwami nad Bosforem. Stambuł natychmiast zaczął prosić Greków o wydanie 2 aresztantów, aby stali się, używając dosłownej wypowiedzi wysokiej rangi tureckiego policjanta, przykładem ukarania zdeprawowanych bandytów, którzy naruszają pokój Turcji, atakując naszych turystów. Charles rozpoczynał każdy dzień od setek pompek i swoich treningów karate. Zadbał o swój wygląd. Zwykle ubrany w niebieski garnitur i trampki, które by nie wyglądały jak buty do treningu, poczernił pastą do butów. Nosił krótkie włosy i był gładko ogolony. Jeśli ubierasz się jak szef, przekonywał współwięźniów, strażnicy będą cię traktować tak, jakbyś nim był. Jednocześnie miał plan B. Postanowił wydrążyć tunel. Podłoga z cementu z marmurową powłoką miała grubość około 30 cm. Bezpiecznie jednak będzie, jeśli tunel wydrążą w innej celi, ponieważ według oceny Charlesa praca mogła potrwać 6 tygodni. Jego uwagę zwrócili dwaj młodzi Amerykanie, którzy wpadli z kilkoma gramami maryśki. Obaj byli przeciwni obecności wojsk USA w Wietnamie i byli zadowoleni, że spotkali dwie rzeczywiste wietnamskie ofiary wojny. Nigdy go nie pojmowałem, konstatował jego przyrodni brat André. Dzień z nim to jak miesiąc z kimkolwiek innym. To w celi naiwnych Jankesów zaczęli podkop. Po 40 dniach wydrążyli jednak niecałe 3 metry tunelu. Z workami wszytymi do spodni mężczyźni przenosili ziemię do skromnego więziennego ogrodu, który stopniowo zmieniał kolor z brązowego na czerwony. Kiedy nie było już miejsca, zaczęli spuszczać ją w toalecie. Tunel był bliski ukończenia, gdy pękły rury, wypluwając czerwoną ziemię i kał przez podwórze więzienne. Wezwano ludzi z obsługi technicznej, a podejrzliwy naczelnik przetasował więźniów w celach. Sprawa się wydała, gdy nowi rezydenci celi zajmowanej przez Amerykanów wpadli do dziury zakrytej kartonem. Już kilka miesięcy później Charles pracował nad kolejnym tunelem. Ten miał już 15 metrów długości i był kontynuacją podkopu do damskich kabin prysznicowych, który zaczęli jeszcze greccy więźniowie. Teraz pod kierownictwem Charlesa pracowało nad nim kilkunastu młodych cudzoziemców różnych narodowości. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy zaangażowani zobowiązali się unikać przeniesienia do innego więzienia. Pewnego dnia jednak młody Anglik powiedział, że kazano mu pakować swoje rzeczy, bo czeka go transfer. Charles podniósł wzrok znad szachownicy i natychmiast znalazł rozwiązanie. Chwycił rękę Anglika i złamał na swoim kolanie. Ponieważ nie miał pewności, że złamana w nadgarstku ręka będzie wystarczająco przekonującym argumentem dla głupich Greków, wbił w złamany staw kawałek deski będącej częścią bryczy. Zamiast przeniesienia do innego więzienia, Anglik trafił do szpitala więziennego. Na początku nowego roku tunel był prawie na ukończeniu. Po sobotnim porannym prysznicu Charles zorganizował ucieczkę. 12 młodych mężczyzn przeczołgało się 18 metrów aż do drogi. Strażnicy już na nich czekali. Z biedzy zawrócili, udało się złapać tylko jednego. Niestety pewnego poranka w 1974 roku do celi Charlesa wkroczyli strażnicy i oskarżyli go o próbę ucieczki. Tym razem ktoś doniósł na niego. Postawiony przed obliczem sędziego, choć wciąż jako André Daru, został skazany na 8 miesięcy pod zarzutem nieposłuszeństwa greckiemu rządowi. Niestety, z wyrokiem związana była o wiele gorsza kara. Przeniesienie do więzienia na wyspie Egina, greckiej wersji Wyspy Diabła. Uważano, że z tego helleńskiego Alcatraz nie da się uciec, gdyż wzniesione zostało na wulkanicznych klifach nad wzburzonym morzem.